Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Gromadzimy się, by wsłuchiwać się w to, co Pan Bóg do nas mówi. W minioną niedzielę obchodziliśmy Niedzielę Bożego Słowa ustanowioną przez papieża Franciszka. Chociaż, szczerze mówiąc, w naszym kraju już od wielu, wielu lat obchodzimy Niedzielę Biblijną w trzecią Niedzielę Wielkanocną. Także dziś można by powiedzieć, że nawet jakoś wyprzedziliśmy tę intuicję papieża Franciszka. Ale i ta nasza Niedziela Biblijna, i ta Niedziela Bożego Słowa w trzecią Niedzielę Zwykłą, którą ustanowił papież Franciszek, przypomina nam właśnie o wadze Bożego Słowa. O tym, że Bóg ciągle do nas mówi i mówi do nas we wspólnocie Kościoła i przez wspólnotę Kościoła. Tutaj by trzeba sobie znowu przypomnieć to, co kiedyś już mówiliśmy, że Boże Słowo, czy to w przypadku Starego Testamentu, czy Nowego Testamentu, powstaje wewnątrz narodu wybranego. W Starym Testamencie tym narodem wybranym oczywiście byli Żydzi, w Nowym Testamencie tym narodem wybranym jest wspólnota Kościoła. I to Boże Słowo, Pismo Święte, spisane, powstaje właśnie we wspólnocie narodu wybranego. I Bóg daje nam swoje słowo. I chcąc to słowo poznawać, mamy je czytać we wspólnocie Kościoła, razem ze wspólnotą Kościoła, razem ze wspólnotą narodu wybranego. Bo wtedy rzeczywiście jesteśmy w stanie, na ile po ludzku to możemy zrobić, przeniknąć Boży zamysł. Bo przecież podstawowym zamysłem Pana Boga jest nasze zbawienie. To zbawienie dokonuje się we wspólnocie, bo spodobało się Panu Bogu zbawić nas nie pojedynczo, ale uczynić z nas Boży lud, jak mówi Konstytucja o Kościele Soboru Watykańskiego II. I dlatego to Boże Słowo poznajemy, dochodzimy do jego właściwego znaczenia we wspólnocie ludu Bożego, we wspólnocie narodu wybranego, we wspólnocie Kościoła. To jest ważne. I teraz, kiedy pochylamy się nad kolejnymi fragmentami Pisma Świętego, to pochylamy się razem ze wspólnotą Kościoła, we wspólnocie Kościoła. Nie jesteśmy tutaj sami. To trochę tak podobnie, jak odmawiamy modlitwę Ojcze Nasz. Zwróćmy uwagę, że w tej modlitwie ani razu nie pojawia się słowo mój. Nie mówimy Ojcze mój, chleba mojego powszedniego, odpuść mi moje winy, ale ciągle nasz, nasze. Kiedy nawet więc sam odmawia modlitwę Ojcze Nasz, mówi ją tak naprawdę z całym Kościołem, z całym ludem Bożym. Podobnie jest z lekturą Pisma Świętego. Choć mogę czytać ją sam w zaciszu swego domu, w tej przysłowiowej izdebce, o której mówi Jezus, kiedy się modlisz, wejdź do twojej izdebki, to ja nie jestem tutaj sam, jestem z ludem Bożym. To właśnie ta wspólnota pozwala mi coraz lepiej przenikać, poznawać Boże Słowo. Wracamy do 35 rozdziału Księgi Liczb. Zajęliśmy się drugą częścią tego rozdziału, która mówi o miastach azylu. Przypomnijmy sobie, że Pan Bóg przez Mojżesza chce, aby Żydzi wyznaczyli Lewitom 48 miast. Z tych 48, 6 miast to tak zwane miejsca azylu. Przypomnijmy je sobie. To są Beser, Ramot, Golan, Kadesz, Sychem i Hebron. 6 miast azylu. One miały być azylem dla ludzi, którzy w sposób nieumyślny zabili drugiego człowieka. Werset 11 tego 35 rozdziału mówi wyraźnie. Wybierzcie sobie miasta, które służyć wam będą za miasta azylu. Znajdzie tam schronienie ten, kto nieumyślnie zabił drugiego człowieka. I dalej czytamy, miasta te będą dla was ratunkiem przed mścicielem krwi, aby zabójcy nie pozbawiono życia, zanim nie stanie przed sądem społeczności. Wyznaczycie 6 miast, które staną się dla was miastami azylu. Tym mścicielem krwi, to sobie też przypomnimy, jest najbliższy krewny lub opiekun bezprawnie zabitego człowieka. Jego zadaniem było wymierzenie zabójcy kary śmierci. Oko za oko, ząb za ząb. Kto przelał krew, winien jest krwi. Ale Pan Bóg mówi dalej do Mojżesza, a przez niego do swojego narodu wybranego. Czytamy w 15 wersecie i dalej. Owe 6 miast będzie miejscem schronienia zarówno dla Izraelitów, jak również dla obcych oraz dla przybyszów, którzy się między wami osiedlą. Tam znajdzie schronienie każdy, kto nieumyślnie zabił drugiego człowieka. Każdy. Nie tylko więc dotyczy to Izraelitów, Żydów, członków narodu wybranego, ale dotyczy to także przybyszów, obcych, którzy będą mieszkali pośród Izraelitów. Można by więc tutaj powiedzieć, że w pewien sposób obcy przybysze, nawet jeżeli nie są Izraelitami, nawet jeżeli nie wierzą w Pana Boga, to z tego faktu, że mieszkają pośród Izraelitów, w jakiś sposób do tego narodu przynależą, ale też pewne prawa tego narodu chronią ich. Bo także ich, jak słyszeliśmy, dotyczą miasta azylu, jeżeli ktoś nieumyślnie zabije drugiego człowieka. I dalej rzeczywiście czytamy o konkretnych przypadkach. Jeśli ktoś uderzy drugiego człowieka przedmiotem żelaznym i spowoduje jego śmierć, jest zabójcą i zostanie zabity. Jeśli ktoś uderzy drugiego kamieniem, którym można zabić, a uderzony zmarł, sprawca jest mordercą i jako taki zostanie zabity. Jeśli ktoś uderzy drugiego przedmiotem drewnianym, którym można zabić, a uderzony zmarł, sprawca jest mordercą i jako taki zostanie zabity. Zabójcę powinien pozbawić życia mściciel krwi. Może on go zabić, gdziekolwiek go spotka. Gdyby ktoś z nienawiści uderzył kogoś lub z rozmysłem czymś w niego rzucił i ten umarł, lub gdyby w złym zamiarze uderzył go pięścią tak, że umarł, wówczas ten, który uderzył, jest zabójcą i zostanie zabity. Gdziekolwiek mściciel krwi go spotka, może go tam zabić. Gdyby jednak ktoś nagle, lecz bez wrogości, popchnął drugiego lub rzucił w niego czymś, ale uczynił to nieumyślnie, lub gdyby nieuważnie rzucił kamień, który można zabić i rzeczywiście zabił drugiego, nie był jednak jego wrogiem i nie zamierzał wyrządzić mu krzywdy, wtedy społeczność rozsądzi sprawę pomiędzy zabójcą a mścicielem krwi według powyższych zasad. Społeczność uchroni zabójcę przed odwetem ze strony mściciela krwi i przyjmie go z powrotem do miasta azylu, gdzie już szukał schronienia. Widzimy więc wyraźnie, że to miasto azylu staje się takim miejscem oczekiwania na swoistą amnestię, że to spowodowanie właśnie śmierci w sposób nieumyślny i ucieczka do miasta azylu chroni człowieka przed tym odwetem, odwetem mściciela krwi. Oko za oko, ząb za ząb. Kto przelał krew, winien jest krwi. Czytamy werset 26. Gdyby jednak zabójca opuścił wcześniej miasto azylu, do którego się schronił, a mściciel krwi spotkał go poza terenem miasta azylu, wówczas mściciel krwi będzie bez winy, jeśli go zabije. Widzimy więc wyraźnie, że to miasto azylu jest takim miejscem, można by powiedzieć, świętym, jak świątynia. Że każdy ma prawo, jeżeli spowodował nieumyślnie śmierć, do procesu, do rozsądzenia przez społeczność jego winy. Że w tym przypadku ta zasada oko za oko, ząb za ząb nie obowiązuje. Oczywiście Pan Jezus, jak czytamy w Ewangelii według świętego Mateusza, poszedł w całkiem inną stronę. Rozdział 5, werset 38 i dalej. Słyszeliście, że powiedziano oko za oko, ząb za ząb. A ja wam mówię, nie zwalczajcie zła złem, lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mój drugi. A temu, kto chce się z tobą procesować o tunikę, oddaj także płaszcz. Jeśli cię ktoś zmusza, żebyś szedł z nim 1000 kroków, idź z nim 2000. Daj temu, kto cię prosi, nie odmawiaj temu, kto chce od ciebie pożyczyć. Lepiej więc ustąpić, niż się mścić. Jezus, nie odwołując jak gdyby tej zasady, powiedziano, ale ja powiadam tak. A mogę tak powiedzieć, ponieważ jestem prawdziwym Bogiem. Bo nie przyszedłem zmienić prawa, ale je wypełnić. Zasada oko za oko, ząb za ząb jest zasadą sprawiedliwości, wynikającą ze sprawiedliwości. Mówiąc najprościej, najkrócej, sprawiedliwość to oddanie temu tego, co mu się należy. Czyli za dobro nagroda, a za zło kara. I dlatego możemy powiedzieć, że sprawiedliwość to jest takie minimum miłości. Ale Bóg jest miłością. Dlatego Jezus, wychodząc od tego minimum miłości, od sprawiedliwości, idzie dalej. Powie nam Jezus, przywołując jak gdyby, czy odwołując się do słów ze Starego Testamentu, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Jezus mówi, bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz w niebie. A Bóg jest miłością. Nie zatrzymuje się na minimum tej miłości, czyli na sprawiedliwości, ale idzie do końca. Także my jesteśmy wezwani do tego, aby wznieść się ponad sprawiedliwość i iść do końca. Dlatego tak ważne jest przebaczenie. Przebaczenie, które jest właśnie miłością. Miłością okazaną osobie, której przebaczam, ale też w pewien sposób jest okazanie miłości samemu sobie. Bo kiedy ja przebaczam, to chodzi przede wszystkim o moją przemianę. O to, bym ja wzniósł się ponad tę zasadę oko za oko, ząb za ząb. Abym nie kierował się tylko sprawiedliwością, ale miłością, bym stał się podobny przez to do Pana Boga. Bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec w niebie. Odchodząc więc od prawa odwetu, od sprawiedliwości przez przebaczenie, okazuje także miłość samemu sobie, miłość, która mnie podnosi do granic tej miłości. Bóg prowadził Żydów właśnie od takiego minimum miłości, od sprawiedliwości do tej pełni, którą okazał Jezus Chrystus. Ale oni tę drogę musieli rozpocząć. I to żydowskie prawo zaczyna się właśnie od sprawiedliwości. Od sprawiedliwości. Ale kończy się pełnią miłości. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś oddaje swoje życie za swoich przyjaciół. A Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy grzesznikami. Czyli zobaczmy, to jest ta droga. Zaczyna się ona od tych miast azylu, jak gdyby. I wcześniej powiedzmy od tej zasady oko za oko, ząb za ząb. Sprawiedliwość. Ktoś świadomie zabił drugiego człowieka, winien jest śmierci. Jeżeli nieświadomie, ma prawo schronić się w mieście azylu, by jego sprawa została sprawiedliwie rozsądzona. Ale to jest początek drogi. Końcem tej drogi jest Jezus Chrystus, który pokazuje, że tak naprawdę chodzi o to, żeby nawet oddać swoje życie za kogoś, kto mnie skrzywdził. Tak jak Jezus umiera za nas. Jest to długa droga. Droga niełatwa, ale właśnie o to chodzi. Od sprawiedliwości do miłości. Od minimum miłości oddać każdemu to, co mu się należy, do maksimum miłości. Oddać za kogoś swoje życie. Nawet jeżeli ta osoba mnie zraniła, skrzywdziła. Do tego prowadzi Bóg. Niełatwą drogą, ale to jest jedyna droga, która prowadzi do Niego, do nieba, do życia wiecznego. W następnym naszym spotkaniu, miejmy nadzieję, że Pan Bóg nam pozwoli się znowu spotkać, zajmiemy się już ostatnim rozdziałem Księgi Liczb. Będzie to rozdział 36, dotyczący praw kobiet dziedziczących. Zachęcam do lektury tego ostatniego rozdziału Księgi Liczb i do zobaczenia w następnym naszym spotkaniu. Szczęść Boże!